Storybox zaprasza do wysłuchania książki Anny M. Brengos Nigdy nie będziesz mną. Czyta Mirella Rogo-Zabiel. Karolina nie była wyczekiwanym dzieckiem. Powiem więcej, była dzieckiem niechcianym. Jej przyjście na świat pokrzyżowało misterne plany życiowe matki. Julia najpierw miała zostać dyrektorem handlowym, później zmienić dom na większy i dzielnicę na bardziej prestiżową. W międzyczasie powinna wymienić samochód na SUV-a, a dziecko... Dziecko brała pod uwagę, ale kiedyś może. Tymczasem, mimo młodego wieku, najpierw pojawiły się na nogach Julii pajączki, których nie zlekceważyła tylko dlatego, że wyglądały nieestetycznie. Maskowanie ich fluidami, odcinanie maścią kasztanową przestało wystarczać. Gorzej, zamiast znikać, rozpełzły się na wszystkie strony i w kilku miejscach zgrubiały w niebieskie powrozy. Zimą można było sobie poradzić, chowając pod ciemnymi, obciskającymi rajstopami. Ale kiedy zaczęły się upały i w firmie trzeba było zaprezentować nogi jak inne korpołomen, Julia zdecydowała się na wizytę u naczyniowca. Na jednej wizycie u specjalisty nie mogła poprzestać. Po pierwsze, dlatego, że pierwszy lekarz wydawał jej się mało kompetentny. Niewiele się odzywał, mruczał pod nosem i nie chciał przepisać żadnych leków, póki nie zobaczy wyników badań. Po drugie, Julia wierzyła, że liczy się tylko to, za co zapłaci. Druga wizyta u profesora kosztowała 250 zł i przyniosła podobny efekt. Najpierw analiza, później diagnoza, a na końcu terapia. Kolejne kłucia, badania przepływów i kolejne laboratoria wykazały tendencję do zakrzepicy. Oprócz wymrażania żylaków i laserowego zamykania pajączków brała leki rozrzedzające krew. Systematycznie badała krzepliwość, ale przede wszystkim musiała odstawić hormonalną antykoncepcję. Jak pech, to pech. Osobisty ginekolog Julii wyjechał z trzecią żoną w podróż poślubną na 3-miesięczny rejs po Wyspach Karaibskich. Nim wrócił, zamiast ustalać nową strategię antykoncepcji, trzeba było zaopiekować się wczesną ciążą. Kilka nieprzespanych nocy upłynęło Julii na rozpatrywaniu decyzji o aborcji. Zastanawiała się, czy ma ku temu wystarczające wskazania medyczne. Bardziej niż rozważanie nieodwracalnego kroku, denerwowało ją w tych chwilach mężowskie chrapanie. To było wkurzające, niesprawiedliwe i podłe z jego strony. Ona stoi przed najważniejszym wyborem w życiu, oprócz zaciągnięcia kredytu na dom, a on, jakby nie patrzeć, współwinny, a właściwie główny winowajca całej tej sytuacji, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, śpi sobie snem sprawiedliwego, jakby nie miał sumienia i wyobraźni. Nim Julia podjęła decyzję, musiała odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Jak zareagują w firmie? Jaki to będzie miało wpływ na jej dalszą karierę? Czy zdoła pogodzić piastowanie eksponowanego stanowiska, na którym się niebawem widziała, z organizacją opieki nad dzieckiem? Jak wydatki na dziecko wpłyną na ich status materialny i towarzyski? Czy jest gotowa na utratę figury, gdyby miało się okazać, że ciąża ją zdeformuje? Na żadne z tych pytań nie potrafiła odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. A tym bardziej optymistyczny. Co zatem przechyliło szale? Nikt by na to nie wpadł. Decydujący okazał się strach przed piekłem. Julia nie była bigotką, ba, nawet trudno było ją nazwać żarliwą katoliczką. Mało tego. Gdyby tak przyjrzeć się jej poczynaniom, to mogłoby się okazać, że chociaż ochrzczona, bierzmowana i po ślubie kościelnym katoliczką w ogóle nie jest. W końcu wierzy w horoskopy, przeznaczenie, czarnego kota i wędrówkę dusz. Mogłaby przysiąc, że w poprzednim wcieleniu była leworęcznym eskimosem. Jednak dziecięcy strach przed piekłem i wiecznym potępieniem był w niej tak głęboko zakorzeniony, że wpływał na wybory i postępowanie. Kierowała się dwiema zasadami. Pierwsza, groza piekła, wykluczała popełnianie wszelkich grzechów. Druga, pewnych rzeczy nie wypada robić osobie, za którą chciało się uchodzić. Mając taki kompas, uznawana była za przyzwoitą kobietę, godną zaufania i prawą. Zresztą sama też tak o sobie myślała.